Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, a zawsze dziewica. Nasze piątkowe spotkanie w rozmowach niedokończonych to audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz dr Zbigniew Grochowski z diecezji elbląskiej, adiunkt w Instytucie Nauk Biblijnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary łaski na czas rozważania Słowa Bożego.
Szczęść Boże, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy Radia Maryja i zapraszam serdecznie do pochylenia się nad Słowem Bożym, jakie przyjdzie nam rozważać i słyszeć w naszych świątyniach w najbliższą niedzielę. Będą to czytania oraz Ewangelia przygotowane na trzecią niedzielę zwykłą w ciągu roku. A ten 26 dzień stycznia to będzie jednocześnie 61. Światowy Dzień Chorych na Trąd. Zechciejmy w liturgii słowa odkryć pewną jedność z całym kalendarzem liturgicznym. Zauważymy, że zarówno czytania, jak i Ewangelia nie są dobrane zupełnie przypadkowo. Będą one korespondowały i z tym Dniem Chorych na Trąd, i usłyszymy jeszcze echo tego ekumenicznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, który jeszcze przeżywamy, i zobaczymy, jak właśnie łączy się bardzo, zwłaszcza pierwsze czytanie z Ewangelią, i w drugim czytaniu usłyszymy, co wynika z tej treści.
Nasze rozważania odbywać się będą w następującym porządku. Wysłuchamy pierwszego czytania. Jest to czytanie z Księgi proroka Izajasza, rozdział 8, wersety od 23. Werset 23 rozdziału 8 i werset 3 rozdziału 9, włącznie cały ten fragment. Następnie Ewangelii według świętego Marka, rozdział 4, wersety od 12 do 23. I wysłuchamy również, rozważać będziemy czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 1, wersety od 10 do 13 oraz werset 17. Czytanie z księgi proroka Izajasza. W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką, nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu, bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy, jak w dniu porażki Madianitów. Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska za Jordanię, Galilea, pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
Wprawdzie w naszych świątyniach wciąż możemy jeszcze słyszeć śpiewane kolędy, wprawdzie nierozebrane zostały jeszcze choinki, a także po mszy świętej dość często, zwłaszcza z dziećmi, udajemy się, by oddać cześć nowonarodzonemu Zbawicielowi, którego obrazuje figurka i szereg innych jeszcze figur w szopkach naszych w świątyniach, to jednak z liturgicznego punktu widzenia już od 2 tygodni przeżywamy okres zwykły w ciągu roku. Pewnie zauważyliśmy, że kapłan odprawiający mszę świętą ubrany jest już w ornat zielony i czytania, zwłaszcza już w tygodniu, w ciągu dnia, w czasie mszy świętej dni powszednich, to nie są te świąteczne, bożonarodzeniowe perykopy biblijne. Przed 2 tygodniami zatem świętem chrztu Jezusa zamknęliśmy okres Bożego Narodzenia. Jeszcze tydzień temu echo chrztu Jezusa zabrzmiało mocnymi akordami, gdy słyszeliśmy Ewangelię Jana i świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie ochrzczonym, na którego zstąpił Duch Święty. A dziś w Ewangelii odczytujemy, słyszymy o tym, jak Jezus rozpoczyna swoją działalność. Namaszczony Duchem Świętym, umocniony mocą z wysoka, ten Jezus z Nazaretu staje się Chrystusem i rozpoczyna od powołania uczniów, rozpoczyna czynić pierwsze swoje znaki wśród ludu. Wpierw jednak, jak zapisuje ewangelista, udaje się do Galilei, do terytoriów Zabulona i Neftalego. Pewnie Państwo zauważyli też taką nietypową strukturę i kolejność naszych czytań. Zazwyczaj po pierwszym czytaniu mamy drugie i dopiero potem Ewangelię, ale najczęściej z pierwszym czytaniem, z jego treścią łączy się właśnie Ewangelia i dopiero drugie czytanie na końcu jego treść wynika z tych pierwszych dwóch czytań, czyli z pierwszego i Ewangelii. I dziś bardzo ewidentnie każdy z nas wyczuwa i zauważa, jak ścisły jest związek między proroctwem Izajasza, tym naszym pierwszym czytaniem, a właśnie Ewangelią, w której Mateusz eksplicite, jak mówimy, czyli wprost, bezpośrednio na to proroctwo się powołuje. Jak zrozumieć samego Izajasza i na czym polega wypełnienie tego proroctwa właśnie na życiu Jezusa w tym jego początkowym momencie działalności? Otóż odczytany przez nas fragment, a więc końcówka 8 rozdziału z Izajasza i początek 9, wpisuje się tych kilka wersetów w Księgę Emanuela, jak to odkrywamy w całej wielkiej księdze proroka Izajasza. Ma ona 60 kilka rozdziałów, a Księga Emanuela rozciąga się od rozdziału 6 do 12. Księga Emanuela, a więc ewidentnie staje nam przed oczami zapowiedź narodzin tego niezwykłego dziecięcia, którego nazwać ma niewiasta imieniem Emanuel. O tym w 7 rozdziale, 14 wersecie czytamy. A tu nieco później to proroctwo, które stanowi dzisiejsze pierwsze czytanie. A więc z jednej strony przywołanie jakiegoś momentu upokorzenia. Nie? Usłyszeliśmy, że w dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, ale w przyszłości okryje chwałą drogę do morza wiodącą przez Jordan, okryje chwałę krainę pogańską. Wyczuwamy wyraźny kontrast między jakimś momentem ciemności, momentem upokorzenia, właśnie jakiejś hańby, jakiegoś cierpienia, a okryciem chwałą przyszłości. Cóż prorok Izajasz ma na myśli, gdy wypowiada te słowa? Egzegeci w owym upokorzeniu Zabulona i Neftalego, a żeby sobie uświadomić, gdzie leżą te terytoria z Zabulon i Neftali, to są dwaj z 12 synów Jakuba, dwa z 12 pokoleń, które po przybyciu i zdobyciu ziemi obiecanej objęły w posiadanie, objęły w dziedzictwo właśnie tereny. Leżą one na północy całego kraju. To jest po prostu dzisiejsza Galilea. I nawet to stwierdzenie, że ta kraina Zabulona i Neftalego zostaną okryte chwałą i ta kraina została nazwana również krainą pogańską, to w ogóle słowo kraina z języka hebrajskiego to jest pierwotne znaczenie słowa Galil lub Gelila, a więc to oznaczało terytorium, kraina i potem przybrało swoją nazwę Galilea. A więc tam, gdzie jest Zabulon i Neftali, tam, gdzie te pokolenia objęły w posiadanie te ziemie, to jest po prostu późniejsza, a więc i dzisiejsza, możemy powiedzieć z naszego punktu widzenia, Galilea, północ kraju. Judea, gdzie jest Jerozolima, Betlejem, Ain Karem i inne jeszcze ważne miejscowości, leżą na południu. I skoro prorok mówi o jakiejś hańbie właśnie tamtych ziem, to prawdopodobnie ma na myśli inwazję Asyryjczyków, którzy pod wodzą Tiglata-Pilesera III w roku 734, trzecim lub drugim przed Chrystusem, nie ma pewnej zgodności, nie ma czasami stuprocentowej pewności co do danych historycznych, zostały te tereny napadnięte, zdobyte i nastąpiła pewna deportacja tamtejszych mieszkańców. Doznali zatem upokorzenia. A jednak prorok Izajasz, jak to prorok, patrzy w przyszłość i natchniony Duchem Bożym przewiduje chwałą, która nadrobi, można powiedzieć, naprawi, uzdrowi ten zły stan. I mówi, że naród kroczący w ciemnościach, naród, który właśnie przeżył tę hańbę, ujrzał, czy ujrzy, no bo możemy zawsze różnorako też traktować te czasowniki hebrajskie, ujrzy światłość wielką. I Pan Bóg pomnoży radość, zwiększy wesele tego ludu. Nasze czytanie, to pierwsze właśnie z najbliższej niedzieli, kończy się na wersecie 3-9 rozdziału proroka Izajasza. A trochę szkoda, że liturgiści nie przedłużyli tej lektury do wersetu 6, gdzie mamy ciąg dalszy tej jednej, można powiedzieć, myśli, a zwłaszcza werset 5, który mówi, na czym będzie polegało to światło, ta chwała. Otóż dziecię się nam narodziło, syn został nam dany, a na jego barkach spocznie władza i nazwano go imieniem przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. A więc można by powiedzieć, że zaprzeczam sam sobie, bo dopiero co powiedziałem, iż okres już zwykły w ciągu roku jakby trochę zrywał z radością Bożego Narodzenia. Otóż ciągle jednocześnie nie do końca. Nawet właśnie Izajasz w ramach tej trzeciej niedzieli zwykłej w ciągu roku wciąż mówi o narodzinach dziecięcia. Dziecięcia niezwykłego, bo to jest syn, który jest tam dany, a na jego barkach spoczęła władza. Jest to zatem jakieś dziecię, które będzie rządzić, będzie królem. Co więcej, nosi tak niezwykłe imiona jak przedziwny doradca, a nawet Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. Otóż prorok Izajasz w tej swojej wizji zapowiada przyjście jakiegoś tajemniczego dziecięcia, które ma boskie pochodzenie, który niewątpliwie będzie rządził, będzie panował. Jako dziecię jest synonimem delikatności, jakiejś łagodności, niewinności, a jednocześnie na jego barkach spoczywa władza. Będzie to Bóg mocny. Nie będzie to słabeusz, będzie to ktoś delikatny, ale jednocześnie potężny. I to on przyniesie zwycięstwo. On przyniesie radość, on przyniesie światło. Pewnie Izajasz nie był świadomy dokładnie, że kilkaset lat później, po wypowiedzeniu tego proroctwa, na Jezusie Chrystusie to prorocze słowo się wypełni. Bo jak pisze nam ewangelista Mateusz, gdy Jezus już po swoim chrzcie i po tej chwili, gdy był kuszony na pustyni, akurat scenę kuszenia przesuwają nam nasze lekcjonarze liturgiczne na okres Wielkiego Postu. Następuje powrót Jezusa z południa kraju, no bo też wskazuje się najczęściej na miejsce chrztu Pana Jezusa. Ten przesmyk rzeki Jordan, który już prawie wpływa do Morza Martwego, a więc jest to południe, jest to Judea, tam w pobliżu od razu jest przecież Pustynia Judzka, stąd też ta bliskość miejsca, gdzie Jezus mógł od razu wyruszyć, by podjąć swój post, swoją walkę duchową na pustyni. I stamtąd, gdy usłyszał, że Jan Chrzciciel został uwięziony, usunął się do Galilei, a więc udał się na północ, do swojego rodzinnego, wydawałoby się, miasta, ale jednak i na Nazaret zostało opuszczone to miasto przez Jezusa. Tu czytamy Ewangelię Mateusza. U Łukasza, bo wiemy, że ewangelistów mamy 4 i każdy trochę inaczej ukazuje historię z życia Jezusa, u Łukasza to opuszczenie Nazaretu jest ubrane w całą historię, a więc w wydarzenie, w którym widzimy Jezusa czytającego zwój właśnie z Izajasza, choć jest to inny passus, w synagodze nazaretańskiej i ludzie, którzy go słuchali, jego sąsiedzi, ci, którzy go znali, znali go jako zwykłego tutaj Jehoszua, czy Jeszua w wersji krótszej tego imienia, po prostu sąsiada, kolegę z boiska, jakbyśmy mogli dziś też powiedzieć, i nagle Jezus wskazuje na siebie jako Mesjasza, na którym spełnia się proroctwo. I chciano go prawie że zrzucić ze skarpy, na której miasto było zbudowane, bo nie mogli przyjąć do wiadomości, jak to możliwe, żeby ten zwyczajnie żyjący pośród nich syn Józefa, cieśli, był Mesjaszem. Dlatego Jezus opuszcza Nazaret. Mateusz to jednym takim krótkim zdaniem wyraża i osiada w Kafarnaum, co jest wciąż miejscowością położoną w Galilei, konkretnie nad jeziorem galilejskim. Nazaret z kolei jest bardziej w głębi lądu. I jest to Kafarnaum położone na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Od razu przywołana myśl z proroka Izajasza i dopowiada nam ewangelista, tak się miało spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona, ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, za Jordanię, Galilea pogan, tu już pada słowo Galilea pogan, nie kraina pogan, jak u Izajasza czytaliśmy, po prostu słowo Galil lub Galila, które jeszcze kilka wieków wcześniej znaczyło po prostu terytorium, tu już jest ewidentnie nazwą geograficzną Galilei. I też Mateusz, cytując Izajasza, mówi, że Galilea pogan po prostu to lud, który siedział w ciemności, ale ujrzał światło wielkie. Po prostu Jezus, narodzony w Betlejem, wychowany potem, wychowujący się w Nazarecie, tu przybywa jako ten Bóg mocny, przybywa jako właśnie ten, na którego barkach spoczywa władza, jako książę pokoju. I on, początkiem już swojej działalności, wniesie światło w życie ludzi. To światło ujrzymy w dalszej części perykopy. Po powołaniu pierwszych czterech uczniów, obchodząc Galileę, nauczając w synagogach, cóż będzie czynił? Oprócz głoszenia Królestwa Bożego będzie leczył wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A dla człowieka, który cierpi, który przeżywa ból, czasami może rozpacz z powodu zbliżającej się śmierci, czyż uzdrowienie nie jest ogromnym darem, właśnie dźwignięciem w cierpieniu, właśnie światłem w tym mroku, w którym człowiek żyje? Właśnie Jezus w pełni realizuje to proroctwo izajaszowe. Wspomnieliśmy na początku, w ramach wprowadzenia, że najbliższa niedziela będzie 61. już Światowym Dniem Chorych na Trąd. Zobaczmy, że można powiedzieć, że w Bożym planie nie ma przypadków. Osoby, które cierpią na tak bardzo przykrą i trudną chorobę, niosącą też ogromne cierpienie, mogą właśnie wsłuchani w Ewangelię z tego dnia znaleźć w Jezusie pociechę, źródło nadziei. A kto wie, może właśnie uzdrowienie, bo Jezus wciąż żyje, Jezus wciąż ma tę samą moc, może nawet dziś jako chwalebny zmartwychwstały, może w jeszcze większym, szerszym wymiarze właśnie dotykać nas, mieszkających na ziemi, i nas uzdrawiać. Ale warte jest zauważenie właśnie tego szczegółu, że ten, który się narodzi, to jest dziecię. Ktoś delikatny, ktoś wydawałoby się, że słaby, a jednocześnie jest to Bóg mocny. Chrystus, który rzeczywiście pochyla się nad chorymi, który niejednokrotnie błogosławi dzieci, który jest pełen wrażliwości, który właśnie niesie człowiekowi pociechę i nadzieję, jest jednocześnie pełnym mocy Synem Bożym. Także na dzisiejsza Ewangelia ukazuje go nie tylko jako leczącego, ale przecież przede wszystkim najpierw głosi on Ewangelię o Królestwie i wzywa z pełnym autorytetem i mocą: nawracajcie się, albowiem bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Jezus nie przyszedł zatem tylko dźwigać nasze słabości, ale najpierw wzywać nas, byśmy sami troszkę się też zdyscyplinowali, sami się zmobilizowali, sami z punktu widzenia moralnego wzięli w karby własne życie i podjęli trud przemiany, trud nawrócenia. Bo przecież naszą największą chorobą jest grzech, i to z niego trzeba się wyrwać. Oczywiście nie dokonuje się to bez łaski Bożej. To Chrystus jest w stanie dotknąć głębin naszej duszy, ale człowiek też musi z tą łaską współpracować i podjąć trud właśnie nawrócenia. Jezus nie będzie działał sam. Słyszymy wezwanie do nawrócenia, widzimy Jezusa, który uzdrawia, ale pomiędzy jednym i drugim fragmentem, w środku niejako tej Ewangelii z niedzieli, jest powołanie pierwszych czterech uczniów. Już na początku swej działalności Jezus pokazuje, że nie zamierza działać w pojedynkę, że wzywa człowieka do współpracy. Wzywa rybaków, dwie pary braci, Szymona i Andrzeja, Jana i Jakuba, by już od początku byli z nim, by mu towarzyszyli, by byli świadkami jego czynów i by potem oni sami również, rozesłani już po zmartwychwstaniu, nieśli Ewangelię i nieśli uzdrowienie wszystkim narodom. Właśnie jakby kończąc czy podsumowując tę pierwszą część komentarza, a więc komentarza łączącego proroka Izajasza i Ewangelię Mateusza, chciałbym jeszcze zaznaczyć ten rys uniwersalistyczny, byśmy powiedzieli, tego przesłania. A więc to, że to słowo jest skierowane nie tylko do Izraela, ale już na początku działalności Jezusa ma na myśli także narody pogańskie. Właśnie takie określenie Zabulona i Neftalego jako Galilea pogan. Wprawdzie nawet wtedy, gdy Asyryjczycy zdobywali tę ziemię, nie byli tam, nie mieszkali tam poganie, to byli już Izraelczycy. Ale takie określenie tłumaczy się, że to jest Galilea pogan w tym sensie, że właśnie poganie tu weszli i to spustoszenie dokonali, jego dokonali. Natomiast kryje się w tym stwierdzeniu tak jakby drugie jego znaczenie, że właśnie Jezus przybywa do pogan. W tym sensie, że nas wszystkich, a więc także Polaków, Słowian i inne narody, którzy jesteśmy przecież poganami z punktu widzenia judaizmu, już do nas przybywa też Chrystus. To w Ewangelii Mateusza w ogóle jest bardzo obecne, bo już na samym jej początku widzimy trzech mędrców, którzy przybywają z dalekiego wschodu, a więc jako przedstawiciele narodów pogańskich. A na samym końcu Ewangelii Mateusza ujrzymy naszego mistrza rozsyłającego uczniów i dającego im nakaz misyjny. Idźcie i nauczajcie, choć tam jest nawet powiedziane słowo, czyńcie uczniami wszystkie narody ziemi. Właśnie wszyscy jesteśmy zaproszeni, by w tym dziele Królestwa Bożego i w tym uzdrowieniu, pocieszeniu, w tej światłości, którą jest sam Chrystus, by mieć w nim udział.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Upominam was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów. Byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem Pawła, a ja Apollosa. Ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.
Drugie czytanie będzie kwintesencją dzisiejszej liturgii słowa. I w kwestii tego fragmentu z pierwszego listu do Koryntian wybrzmiał podobne słowa jak odnośnie Ewangelii. Wydawałoby się, że okres Bożego Narodzenia już za nami, a jednak w dalszym ciągu jest mowa o narodzinach dziecięcia, jak to u Izajasza. Tu natomiast, czyż wezwanie do jedności, do której tak usilnie wzywa święty Paweł mieszkańców Koryntu, tych pierwszych chrześcijan zamieszkujących to greckie miasto, czyż nie współbrzmi z wciąż trwającym tygodniem ekumenicznym, a więc tymi dniami modlitw o jedność chrześcijan? Wprawdzie jutro się ten tydzień zakończy i w niedzielę już będzie po tygodniu ekumenicznym, ale drugie czytanie, właśnie fragment z pierwszego listu do Koryntian, jeszcze nam na nowo przypomni o tej konieczności ogromnej troski o jedność wyznawców Chrystusa. Najpierw może w kwestii wyjaśnienia niektórych pojęć, co znaczy chloe, bo powiedziane jest, że ludzie chloe donieśli. To po prostu imię żeńskie. A więc do świętego Pawła, który w tym momencie przybywał już w Efezie, po odwiedzeniu Koryntian dalej wędrował, głosząc Ewangelię, i przybywa do niego właśnie jakaś ekipa ludzi, którzy zmartwieni dają, byśmy powiedzieli, donos. Oczywiście przekazują smutną informację, że we wspólnocie jest podział, bo jedni się utożsamiają z Pawłem, inni z Apollosem, ktoś inny z Kefasem, a ktoś inny tylko z samym bezpośrednio Chrystusem. Z czego wynika ten podział? Wydaje się, że skoro święty Paweł nieco dalej mówi, czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni, albo dalej jeszcze mówi, że ja nie przyszedłem chrzcić, ale głosić Słowo Boże, wydaje się, że źródłem tego podziału było przywiązanie się poszczególnych osób z tej wspólnoty koryńskiej z tym konkretnie ewangelizatorem, który tam się pojawił i który akurat udzielił chrztu danej osobie. Wiemy bowiem, że po świętym Pawle pojawił się tam też Apollos, Był on być może nawet bardziej elokwentny niż święty Paweł. Mówi, tak charakteryzuje go Dzieje Apostolskie i to jest bardzo dobra hipoteza. Może nawet był tam Kefas, czyli święty Piotr, choć innych jakichś danych na ten temat nie mamy. Niewykluczone, że ktoś z Koryntu po prostu pojawił się w Jerozolimie i tam przyjął chrzest z rąk Kefasa. I kto wie, czy nie nastąpiła tego typu tak jakże niedojrzała rywalizacja. O, ciebie ochrzcił Apollos, ale mnie to ochrzcił Paweł. A inny powiedziałby, a mnie sam Piotr, sam Kefas. I święty Paweł, jakby opuszczając ręce, zupełnie jakby bezradny, mówi, no, na miłość boską, byśmy powiedzieli współczesnym językiem, czyż Chrystus jest podzielony? Czyż to Paweł został za was ukrzyżowany? W dalszej części listu powie on w pewnym momencie, że jeden sieje, drugi podlewa, ale Bóg daje wzrost. Można powiedzieć, Paweł zasiał, Apollos podlał, ale zobaczmy, to są czynności zewnętrzne, ale to od Boga zależy wzrost tej waszej wiary, wzrost tej roślinki, która w was jest zasiana. I tu tylko sługami jesteśmy, by powiedział święty Paweł. Jakże to jest niepojęte, że tak łatwo odchodzicie od prawdziwego Chrystusa, który jest źródłem jedności. Bardzo ważny problem w Koryncie, który się pojawił, zauważmy, jest to początek pierwszego listu do Koryntian. Święty Paweł w swym liście dość długim, kilkunastorozdziałowym, podejmuje wiele różnych zagadnień natury bardziej takiej właśnie dyscyplinarnie duszpasterskiej, a także moralnej. To jednak o jedności mówi na samym początku, jakby sprawa, która chyba najbardziej go w tym momencie zabolała. Mówi o ludziach Chloe. Potem, gdy dalej czytamy pierwszy list do Koryntian, zorientujemy się, że musiał do świętego Pawła dotrzeć również jakiś list od Koryntian z pytaniem dotyczącym poszczególnych szczegółowych zagadnień, a między innymi co mamy czynić z pokarmami składanymi bożkom. Co mamy czynić w sprawie małżeństwa, czy się pobierać, czy nie, skoro zaraz ma być przyjście Chrystusa. A co ze zmartwychwstaniem, czy człowiek, który ma być wskrzeszony, czy to samo będzie miał ciało? Na te pytania święty Paweł w swoim liście szeroko odpowiada. Święty Paweł zatem nie chciał nawet chrzcić. Wprawdzie dopowiada, że no, oprócz Kryspusa i Gajusa i domu Stefanasa już nikogo nie ochrzciłem. Nie chciał święty Paweł wiązać też Koryntian ze swoją osobą. Chciał raczej głosić, a nawet w głoszeniu dopowiada. A nawet nie chciałem głosić w jakiejś mądrości słowa, właśnie z punktu widzenia takiego ludzkiego, takiej elokwencji. Nie chciał tym samym zniweczyć Chrystusowego krzyża. Czyli nie chciał pokazać, że jesteśmy zbawieni dzięki pięknym, retorskim przemowom. Tylko wolał nawet, bo pewnie byłby w stanie przemówić jak wielki retor, ale wolał powiedzieć prostym językiem, żeby pokazać, że w mocy Bożego Słowa, nawet w prosty sposób przekazanego, tu tkwi zbawienie, tu jest moc, a nie w jakichś tam ludzkich zdolnościach, czy byśmy powiedzieli nawet sztuczkach. Być może Apollos niekoniecznie ze złą intencją, ale po prostu mówił ładniej. I w Koryncie być może niektórzy podważyli autorytet Pawła, wiążąc się bardziej właśnie z Apollosem. Będzie kontynuował ten temat święty Paweł, mówiąc, że właśnie przez głupstwo głoszenia słowa spodobało się Bogu zbawić ludzi. I pokazuje pewną prawdę, że Chrystus dla Greków, no bo Koryntianie to już wspólnota generalnie pogańskiego pochodzenia, choć tam judeo-chrześcijan też nie brakowało, ale dla Greków Chrystus jest głupstwem, dla Żydów zgorszeniem. Znamy tą całą historię Jezusa, który nie został przyjęty przez swój naród. Zobaczmy, czy nie jest aktualne to słowo, ta prawda, którą święty Paweł pisze w roku, i tu jest dużym prawdopodobieństwem, dokładnie w roku 55 pierwszego wieku, a więc właśnie po Chrystusie, pisząc ten list w Efezie na niedługo przed pięćdziesiątnicą. Czy nie jest też tak dzisiaj, że Chrystus dla jednych jest zgorszeniem, a więc rodzi odrazę, rodzi odruch odrzucenia? Część ludzi po prostu na samo hasło dotyczące Chrystusa, czy nawet chrześcijan, czy krzyż, on po prostu razi, on po prostu przeszkadza. A dla wielu ludzi jest po prostu głupstwem. Wielu ludzi jest po prostu obojętnych religijnie. W ogóle się tym nie chce zajmować, nie chce tracić czasu. Jedna i druga postawa, no byśmy powiedzieli, ta obojętna może wydaje się być chociaż przynajmniej kulturalniejsza, chociaż w ten sposób nie wyrządza ona krzywdy chrześcijanom, ale to wciąż nie jest to, czego oczekiwałby Chrystus. Że Grecy byli po prostu obojętni na Chrystusa, a jednak święty Paweł, który przybył, część tych Greków mieszkających w Koryncie podbił ich serca dla Ewangelii i ci mają nadzieję życia wiecznego. Kto jest obojętny? Może nie jest koniecznie kimś bardzo złym, ale kto wie, czy przez swoją obojętność też nie rozmija się ze zbawieniem? Czasami wraz z przyjaciółmi i ze studentami też, z którymi się spotykamy, tu serdecznie pozdrawiam wszystkich studentów z UKSW, z którymi mamy kontakt, zastanawiamy się właśnie, jak to będzie w momencie sądu, w momencie tej ostatecznej weryfikacji, czy Pan Bóg odrzuci też kogoś, kto był przyzwoity, był dobrym obywatelem, był po prostu człowiekiem dobrym, ale obojętnym właśnie na Chrystusa. Bo przecież dzisiejsze życie nie jest takie zero-jedynkowe. Dziś nie jest wszystko tylko czarne i tylko białe. Ktoś jest tylko dobry albo tylko zły. Tylko dobry religijnie albo właśnie zaniedbujący. Są też różne odcienie. Są ludzie pośrodku. Myślę, że dziś rzeczywiście dopuszczalna jest postawa różnoraka, ale jednak ostateczne rozwiązanie będzie zero-jedynkowe. Po prostu będzie ktoś, kto przyjął Chrystusa lub ktoś, kto właśnie Jego nie przyjął. To już Panu Bogu zostawimy decyzję, co to znaczy przyjąć Chrystusa, bo może będzie tak, no to już w sferze hipotez możemy zostawić, że ktoś nie żyje za bardzo religijnie, ale nie wiemy dlaczego, może naprawdę nie został religijnie też wychowany, może nie spotkał prawdziwego świadka Chrystusa na swojej drodze, może został skrzywdzony przez jakiegoś księdza i tak się po prostu bardzo uprzedził. I może to będą takie okoliczności trochę usprawiedliwiające, dyspensujące od tego, że jego religijność nie była najlepsza, a był dobrym, przyzwoitym człowiekiem. Z drugiej strony, jeżeli bym, nie wiem, poszedł do lekarza, ja osobiście, i doznał jakiejś przykrych słów, przykrych gestów od lekarza, to nie znaczy, że ja do innych lekarzy już mam nie iść, no... To w ich rękach jest rozeznanie mojej choroby, wypisanie recepty. Czy uprzedzenie się i krzywda z powodu jednego człowieka musi rzutować na całe życie? Prawda jest gdzieś pośrodku, jednak niemniej jest pewne, że święty Paweł, mówiąc o zgorszeniu Żydów, ale też o głupstwie u Greków, raczej nie wypowiada się o nich pochlebnie, bo prawidłowym rozwiązaniem dla świętego Pawła, przynajmniej takie mamy objawienie Boże, jest wybór jednak Chrystusa, usłyszawszy Go, wybrać Go, pójść za Nim całym sercem i właśnie oddać Mu swoje życie.
Audycja Szukając Słowa Bożego to medytacja czytań najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to trzecia niedziela zwykła. Rozważania prowadzi ksiądz dr Zbigniew Grochowski z diecezji elbląskiej, adiunkt w Instytucie Nauk Biblijnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55. Dla słuchaczy Polski Północnej 56 655 23 56. Dla słuchaczy Polski Południowej telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200 i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Radio Maria, audycja Szukając Słowa Bożego. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta. Ja chciałam powiedzieć, że te trzy czytania zawsze budzą we mnie taką refleksję właśnie uroku i piękna już zwykłych dni. Wtedy, kiedy właśnie po Bożym Narodzeniu Jezus rozpoczyna swoją działalność publiczną. Bo jeszcze raz jest mi dane to, że ja mogę z Jezusem właśnie zacząć od nowa też swoją drogę. I tutaj uderza mnie w Ewangelii to słowo natychmiast, że pierwsi apostołowie powołani przez Jezusa zostawiają sieci, swoją rodzinę, swoje domy i idą za Jezusem natychmiast. I zawsze budzi się we mnie taka ciekawość, może to jest złe słowo, ale tak właśnie, co było w postawie Jezusa, co oni widzieli, bo oni byli świadkami żywego Jezusa. Co oni widzieli w postawie Jezusa, w Jego spojrzeniu, w Jego głosie, w Jego słowie, w Jego nauce, w Jego dotyku, że poszli natychmiast, a my od ludzie od ponad 2000 lat właśnie idziemy za Nim, zostawiając też swoje życie. To nie tylko to, że właśnie, że na pewno jest wielkie znaczenie, że Jezus odkupił mnie i dał mi udział w zbawieniu, ale też właśnie, że dał poprzez właśnie to, że woła, bo On wybiera. To jest inicjatywa od Boga. On wybiera. To nie my wybieramy, to Bóg wybiera. I że właśnie daje mi, oprócz tego, że mnie zbawił, że mnie odkupił i że mi dał udział w zbawieniu, to jeszcze mi daje właśnie swoją bliskość, relacje, więź, poznawanie Jego, poznawanie siebie, świata, ludzi i ofiaruje mi w tej drodze właśnie to, kim On jest. A więc daje i prawdę, i dobro, i piękno, i sprawiedliwość, i pokój, i wolność, i miłość, bo mnie tak właśnie zmienia. Ja w Jezusie odnalazłam i odnajduję wszystkie nurtujące odpowiedzi na wszystkie nurtujące mnie pytania. Kim jestem? Po co żyję? Jakie jest moje powołanie, bo tu dzisiaj jest to właśnie powołanie, i jakie ostateczne przeznaczenie. I daję, wiem, że swoją wdzięczność mogę tylko wyrazić także poprzez służbę i dając świadectwo o tym, jak mnie uzdrowił, nie tylko fizycznie, ale i duchowo, i też zranione uczucia. Nauczył mnie przebaczać, nauczył mnie patrzeć inaczej, nauczył mnie cierpliwości, wytrwałości i dawać mam o tym świadectwo. Dziękuję, że mogłam się taką refleksją podzielić i szczęść Boże.
Szczęść Boże, to my dziękujemy. Rzeczywiście jestem wdzięczny za Pani świadectwo, za Pani podzielenie się swoim życiem wiary i tym, jak to słowo właśnie, to zwyczajne, jak Pani określiła, rzeczywiście wydaje się zwykłe, niedziele zwykłe w ciągu roku, one są zawsze niezwykłe. No każdy fragment Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelie, są niezwykłe. Słusznie Pani zauważyła i podkreśliła to, że inicjatywa powołania uczniów należy do Jezusa, więc po prostu do Pana Boga. To jest pewna nowość, musimy to zauważyć, ponieważ zwyczajowo w Izraelu, jeśli patrzymy na ówczesnych rabinów i uczniów, którzy za nimi wędrowali, to raczej uczniowie sobie dobierali mistrza. To było tamtejszą praktyką. Z czego to wynikało? Musimy mieć świadomość, że mówią to eksperci od judaizmu tamtych lat, że była pewna zasada, a przynajmniej obserwuje się w życiu niektórych rabich, że było warunkiem, aby być, zasługiwać na miano autentycznego mistrza, trzeba było mieć przynajmniej 5 uczniów. jest taka zasada. I gdyby to rabin wybierał sobie uczniów, to wówczas łatwo by było kogoś namówić, kogoś zwerbować i powiedzieć: popatrzcie, jakim jestem uczniem. W życiu Jezusa akurat jest ta nowość, że to On powołuje, chociaż tu jest pewna taka dylemat, łatwy do rozwiązania też, że powołanie tych samych właśnie pierwszych uczniów, zwłaszcza gdy mówimy o Szymonie, o Andrzeju, u świętego Jana na początku Ewangelii ukazane jest inaczej. Tam właśnie jeden drugiego podprowadza do Jezusa. Tam Jezus mówi do Filipa: pójdź za mną. Natomiast Andrzej i pewien anonimowy uczeń, być może umiłowany uczeń, a także potem Natanael i właśnie Piotr, oni zostaną podprowadzeni. Im wiarygodny świadek wskazuje na Jezusa. Poza tym, jak widzimy Jezusa wędrującego, też czasami z tłumu wyrywają się kandydaci na bycia uczniem. Mówią: Panie, pozwól mi pójść za Tobą, tylko jeszcze pochowam mego ojca. A więc widzimy tę praktykę judaizmu tamtych lat, że rzeczywiście to człowiek raczej szukał i dobierał sobie mistrza. Jezus powołuje właśnie. I rzeczywiście zauważymy pięciu, bo tu jest czterech powołanych już dzisiaj, ale już bardzo szybko jako piąty to sam Mateusz, celnik, zostanie dołączony i później będzie ich 12. U Jana widzimy właśnie pierwszych pięciu na początku Ewangelii. A to pytanie, które i ja stawiam, i pewnie każdy egzegeta, i każdy chrześcijanin: co takiego urzekło tych rybaków, że natychmiast zostawili sieci, zostawili ojca w łodzi i poszli? No nie wiemy. Na pewno mieli ten komfort, że mogli Jezusa też zobaczyć fizycznie. Tak jak pani właśnie też użyła tego terminu, mogli go dotknąć. Święty Jan w pierwszym swoim liście napisze: życie objawiło się, myśmy je widzieli, myśmy na nie patrzyli, myśmy je dotykali. Jak można dotknąć życie, które się objawia? Właśnie, bo stało się ciałem. Oni mieli ciut bardziej uprzywilejowaną sytuację, ale prawdą jest też to, co pani powiedziała, że i dzisiaj też w różnych momentach historii naszego życia i my możemy doświadczyć poruszenia naszego serca, jak po prostu Słowo Boże, które rozważamy, nagle tak mocno na nas oddziałuje, tak nas porywa, że jesteśmy gotowi czasem radykalnie zmienić to nasze życie. Dlatego to, że można Jezusa widzieć czy dotknąć, nie jest najistotniejsze jednak w postawie ucznia. Najważniejsze jest, by dać się porwać Słowu Bożemu, dać się po prostu poprowadzić, pójść za tym Słowem, odpowiedzieć chętnie i właśnie ochoczo.
Dziękujemy. Prosimy, Radio Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Antoni z Nowego Sącza. Witam serdecznie ojca, witam ojców. Chciałem się tylko króciutko odnieść do tej wypowiedzi księdza na temat tych różnych odcieni, że nie będzie to sprawa 1-0, jedynkowa, bo wydaje mi się, że jednak Pan Jezus mówi wyraźnie: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. I tutaj wiele miejsc w Ewangelii świadczy o tym, że Jezus żąda zdecydowanej, radykalnie zdecydowanej postawy, a nie można się wymówić od tego, że Bóg istnieje, nie można się wymówić od po prostu obecności Boga w świecie dzisiaj. Widać doskonale dla każdego człowieka, który używa swojego rozumu danego mu przez Boga w sposób uczciwy, można dojść do wszystkiego. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że takie po prostu mówienie może dać jakąś taką po prostu tutaj wolną rękę ludziom tego typu, którzy mówią, że no ja mogę się iść pomodlić w lesie, tam też jest Pan Bóg. No ludzie wykorzystują różne rzeczy, także tutaj byłbym bardzo ostrożny.
Tak, Panie Antoni, bardzo dziękuję za głos. Ja skwitowałem jednak moją wypowiedź stwierdzeniem, że ostatecznie będzie zero-jedynkowo, z Chrystusem lub bez Niego. Także ja generalnie też wewnętrznie jestem, staram się być radykalny, no przede wszystkim wobec samego siebie trzeba stawiać sobie wymagania, ale próbowałem żeby dać, no właśnie, żeby, nie chodzi o to, żeby dać furtkę na takie sobie letnią postawę, ale żeby osobom o letniej takiej postawie niezdecydowanej dać jeszcze szansę, żeby się raczej opowiedziały za Chrystusem. Może powiem powiem jeszcze tak, bo to prawda, że Chrystus wzywa, żeby być z Nim, ale jest też jeden taki fragment w Ewangeliach, kiedy uczniowie mówią: Panie, widzieliśmy, jak ktoś w Twoje imię wyrzucał złe duchy, a nie chodzi z nami. I zabranialiśmy mu. I Pan Jezus powiedział: nie zabraniajcie mu, bo kto nie jest przeciw wam, ten jest z wami. Czyli jakoś pokazuje Pan Jezus, że ma prawo być ktoś trochę poza naszą wspólnotą, a jakoś jednak być połączonym z Chrystusem. Tylko że oczywiście ten ktoś w imię Chrystusa jednak czynił dobro i z Chrystusem żył. Więc to nie, oczywiście ta postawa nie oznacza obojętności na Chrystusa, tylko można być z Chrystusem, a nie do końca od razu myślącym tak jak ja być może, niekoniecznie będącym w mojej akurat tej wspólnocie. Niewątpliwie ja się zgadzam, że modlitwa w lesie to jedno, ale liturgia i sakramenty to drugie. I rzeczywiście zgodzę się też z tym, że można być przyzwoitym człowiekiem, czyli po prostu dobrym obywatelem, a rozminąć się ze zbawieniem, bo tak samo, nie wiem, ktoś może stracić samolot, który mu odleci, nie z powodu tego, że czyni coś złego, po prostu z powodu opieszałości, z powodu byle jakości, po prostu nie zdąży na czas, na lotnisko i straci coś dobrego. Można stracić zbawienie faktycznie z powodu byle jakości. To się też z tym absolutnie zgadzam.
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam.
Kto do nas telefonuje?
Księdza prowadzącego i całe Radio Maria. Proszę księdza, ja chciałam zapytać, jak właściwie jest, jeżeli pisze, że wcześniej w środę Ewangelia była, że teściowa Szymona leżała w gorączce, czy Szymon opuścił żonę i poszedł za Panem Jezusem, czy on już nie miał żony?
Prosimy o Pani imię i poprosimy księdza.
Moje imię Józefa.
Prosimy. Dziękuję Pani Józefo. Prosimy przejść na odbiór.
Fakt istnienia teściowej dowodzi, że na pewno miał żonę. I teraz pytanie, czy ta żona w tym momencie jeszcze żyła, czy nie. W ogóle wiemy, że kwestia celibatu to jest rada ewangeliczna dopiero później wchodząca jako oficjalnie wprowadzona w życie Kościoła. Sam święty Paweł właśnie w tymże pierwszym liście do Koryntian, którego fragment usłyszymy w niedzielę, gdy dojdzie do spraw małżeńskich w rozdziale 7, zacznie mówić, że kto jeszcze się nie ożenił lub nie wyszedł za mąż, radzę mu, żeby już tak pozostał, bo oszczędzi sobie zmartwień, bo życie małżeńskie nie jest takie przecież proste. Pisał to święty Paweł w kontekście naprawdę przeczuwanej w swoim sercu i w sercu właśnie wszystkich chrześcijan bliskiej paruzji. Oni myśleli, że naprawdę w najbliższych dniach, czy tygodniach, czy latach Pan Jezus przyjdzie, więc po co się żenić? Ale jednocześnie święty Paweł mówił, ale kto już wstąpił w związek małżeński, to ja nawet nie zalecam abstynencji, nie zalecam wstrzemięźliwości, tylko pod warunkiem, że za obopólną zgodą na kilka dni, żeby odbyć jakieś rekolekcje, czy się po prostu pomodlić, no to możecie się jakby rozejść, ale wtedy już nawet tego nie rekomendował. Czyli zobaczmy też świętego Pawła jako szukającego złotego środka. Kto już jest, się pobrał z drugą, ze swoją drugą połową, to ma już być temu wierny. I teraz święty Piotr, po prostu nie wiemy, czy ta żona jego żyła wtedy. Jedno jest pewne, że skoro teściowa jest, mieszka w jego domu, pokazuje to, jak jest dobrym człowiekiem święty Piotr, przygarnął ją. Może była ogólnie już schorowana, może była na tyle osobą ubogą, że już nie była w stanie utrzymać swego domu. Może była teściowa Piotra, może była wdową i już faktycznie nie miał się kto nią zająć. Dlatego zamieszkała po prostu w domu Piotra. I dziś jadąc do Ziemi Świętej, jadąc właśnie do Kafarnaum, czyli miejscowości wspomnianej w dzisiejszej Ewangelii, gdzie Jezus opuściwszy Nazaret tam przybył i zamieszkał w domu Piotra, możemy podziwiać resztki domu świętego Piotra. To jest ogromny skarb, którym opiekują się ojcowie franciszkanie w tym sanktuarium właśnie domu Piotra. Tam będąc możemy przywoływać wszystkie sceny, bardzo wiele wydarzeń z Ewangelii, gdy Jezus uzdrawia paralityka, uzdrawia kobietę cierpiącą na krwotok, czy właśnie uzdrawia teściową.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo, a z tej strony Jan Kitchener z Kanady. Z uwagą słucham audycji Szukając Słowa Bożego. Ja mam pytanie do księdza doktora. Jeżeli chodzi o powołanie apostołów, to czytając Ewangelię według Jana, Mateusza i Łukasza, to wynika z tego, jakby Piotr był dwa razy powołany, czyli raz według Ewangelii Jana jego przyprowadził brat Andrzej, ale potem jakby dalej był rybakiem, I dopiero później, co dzisiaj było czytane, Jezus powiedział, chodź za mną i poszedł już tak na dobre. Jak to ksiądz doktor może wytłumaczyć?
Pytanie pana bardzo cenne dotyka jednej z trudniejszych kwestii dotyczących historyczności Ewangelii, a więc tego naszego pragnienia zrekonstruowania wydarzeń. Chcielibyśmy przecież, tak fajnie by było, krok po kroku umieć nakręcić jakby film o życiu Jezusa, łącząc, a to jest bardzo trudne do dokonania, wszystkie cztery opisy, wszystkie cztery Ewangelie. Od razu musimy zatem uzmysłowić sobie, że każda z Ewangelii nie jest niestety fotografią Pana Jezusa, albo inaczej mówiąc, nakręconym filmem. Każda z Ewangelii jest ikoną Jezusa. Po prostu mamy czterech ewangelistów, czterech ludzi wiary, którzy napisali, bo nawet o ikonach nie mówimy, że je się maluje. Ikony się pisze, prawda? Napisali swoje ikony, co więcej, uczynili to kilkadziesiąt lat po życiu Chrystusa, bo przyjmując najbardziej rozpowszechnioną hipotezę, pierwszy pisze Marek w latach 60., a więc jest to 30 kilka lat później, a potem Mateusz i Łukasz lata nawet 80., czy Jan może nawet rok setny, piszą oni swoje ikony, a ikony wiemy, że się pisze na kolanach, po prostu dużo się modli, się pości i człowiek, który pisze ikonę, wyraża na niej swoją wiarę, swoją interpretację jakiegoś faktu i pisze ją też dla zbudowania wiary tego, który będzie tę ikonę czytał. Dlatego też ikony nie są tworzone dla muzeów. One po prostu mają być w świątyni. I po prostu każdy z ewangelistów troszkę inaczej ukaże nam nawet scenę powołania. Mateuszowi, a więc temu fragmentowi, co dziś usłyszeliśmy, będzie bardzo bliski i podobny Marek. Natomiast już Łukasz trochę inaczej to ukaże, bo Łukasz w 5 rozdziale swojej Ewangelii pokaże cudowny połów ryb, po czym Piotr, widząc co się dokonało, padnie na twarz przed Jezusem i powie, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I Jezus mu powie, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Zobaczmy, echo słów z dzisiejszej Ewangelii, czyli pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Też łódź, też sieci, ale jednak u Mateusza i u Marka nie ma cudownego połowu. Gdy patrzymy na Ewangelię Jana, to też zauważymy scenę z cudownym połowem, ale ona umieszczona jest w ogóle na samym końcu Ewangelii, 21 rozdział, już po zmartwychwstaniu, a nie na początku działalności Jezusa. I tam też, wyciągając te 153 ryby, widzą, że to jest szok, to jest Pan, po prostu zmartwychwstały, który przyszedł. I w Ewangelii Jana jest jeszcze ta ciekawostka, że podczas gdy rzeczywiście w pierwszym rozdziale to Andrzej podprowadza swego brata do Jezusa, to jednak słowa pójdź za mną usłyszy święty Piotr Ewangelii Jana dopiero na końcu Ewangelii. Bo na początku Jezus mu powie, ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, czyli Piotr. Nie mówi do niego pójdź za mną, tak jak to mówi u Mateusza i u Marka i tak jak troszkę inaczej mówi Łukasz. Jan zupełnie na końcu. I to u Jana widzimy proces w ogóle dojrzewania Piotra do tej tożsamości ucznia, a więc powołany, czy nawet wręcz przyprowadzony przez brata do Jezusa, a więc wchodzi w grono uczniów, ale nie słysząc jeszcze słów pójdź za mną, przechodzi różne etapy. Od momentu chwały, bo w 6 rozdziale powie, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Jakże piękne wyznanie wiary Piotra. Potem przyjdzie moment, że stanie w obronie Jezusa, tnąc, odcinając ucho sługi arcykapłana, wzbraniając się też przed tym, żeby Jezus jeszcze wcześniej w wieczerniku obmył mu nogi, aż niestety po upadek w postaci zaparcia się mistrza. I dopiero tam nad Jeziorem Galilejskim, gdy po trzykroć wyzna miłość do Jezusa, a za trzecim razem się jeszcze zasmuci, to będą te łzy żalu odkupującego, rehabilitującego Piotra po zaparciu się mistrza, dopiero przeżywszy w związku z tym na swojej własnej skórze to, że moją mocą będzie Pan, to nie ja swoim entuzjazmem, swoim charakterem będę mocny i silny, tylko Jezus, który mi przebacza, On mnie uzdalnia, bym pasł owce, bym pasł baranki i dopiero w tym kontekście usłyszy, pójdź za mną. Także jak widzi Pan, skomplikowana sprawa, kiedy Piotr w ogóle usłyszał pójdź za mną, a dodatkowy problem, jak to jest u Jana, że to brat podprowadza brata. to próbuje się interpretować w ten sposób, dlaczego Jan jest troszkę inny niż pozostali ewangeliści, określeni mianem synoptycy. Po tych trzech możemy wydrukować Ewangelię w trzech kolumnach i widzimy, że łatwo je porównać. W tym mianowicie się tłumaczy, że skoro Jan pisze w około roku setnego, a więc już w czasie, kiedy chrześcijanie czytający Ewangelię Jana absolutnie nie mieli szansy dotknąć fizycznie Jezusa, nie mieli możliwości Go widzieć. Po prostu to jest już tam kolejna generacja, kolejne pokolenie chrześcijan, mogłoby się zrodzić w ich sercach pytanie czy wątpliwość, czy my, nie widzący nigdy na oczy Jezusa, nasi dziadkowie ewentualnie tak, ale nie my, czy my też możemy być uczniami? My nie słyszymy Jezusowego pójdź za mną, my nie słyszymy brzmienia Jego głosu, nie widzimy Jego gestów. I święty Jan swoją Ewangelią chce podpowiedzieć, zobaczcie, nie martwcie się, nawet Piotr został podprowadzony przez brata, a brat poszedł za Jezusem na słowa Jana Chrzciciela. Powiedział Jan, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I Andrzej z drugim uczniem poszli za Jezusem. Pobyli z Nim, odkryli, upewnili się, to jest ten właśnie Mesjasz, to jest ten mistrz. Przyprowadzają, właśnie przyprowadza Piotra. Potem Filip usłyszy, pójdź za mną i po chwili przyprowadzi, czy powie o Jezusie Natanaelowi. Po prostu wystarczy wiarygodne świadectwo kogoś, kto spotkał Jezusa, by być Jego uczniem. Nie trzeba fizycznie Jezusa zobaczyć, wystarczy, że podprowadzi nas ktoś, kto wierzy. I naszymi takimi świadkami są nasi rodzice, są katecheci, może nawet jakiemuś księdzu się uda też przekazać wiarę. Po prostu drugi człowiek, który żyje wiarą, on przekaże nam wiarę i nie mamy prawa, nie musimy wątpić w to, że możemy, każdy z nas, żyjący 2000 lat po Chrystusie, być prawdziwym Jego uczniem.
Ostatni telefon w naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Warszawy.
Prosimy.
Pan Jezus powiedział, bądź zimny albo gorący, a jeśli jesteś letni, chcę cię wyrzucić z ust moich. I chciałbym, żeby jak najmniej zasiewać wątpliwości w audycjach, bo w rodzinie mam na ten temat dużo, ale to nie teraz, żebym mówił w tej chwili. Żeby jak najmniej tych takich wątpliwości w ludziach się rodziło, bo niektórzy sami się rozgrzeszają, nawet bez księży.
Dziękuję.
Dziękuję.
Tak, również dziękuję za ten głos. Być może domyślam się, że chodzi ciągle o tę sprawę różnobarwności ludzkich postaw. Chciałbym na ciągle jakby potwierdzenie tego, co mówię, czując, że rzeczywiście niewątpliwie i jednoznacznie mamy być radykalnie opowiedzeni za Chrystusem, ale radykalizm wobec samego siebie musi oznaczać jednoczesną gotowość do cierpliwego znoszenia drugiego człowieka, który niekoniecznie Chrystusa jeszcze odkrył. To jest, ja bym przywołał znowu tego Izajasza z dzisiaj, to jest to dziecię, które się nam narodziło, dziecię łagodne, delikatne, niewinne, ale jednocześnie Bóg mocny, jak najbardziej radykalnie i mocno, ale z jednoczesną cierpliwością. Nie wiem, przywołałbym scenę z Ewangelii Łukasza dotyczącej nawrócenia Zacheusza. Widzimy tego człowieka, znienawidzonego przez mieszkańców Jerycha, przywódca celników, a więc sam szef tych, którzy zdzierali, prawda, grosz z mieszkańców Jerycha. I Pan Jezus udał się do niego na ucztę i ewangelista milczy na temat przebiegu uczty. Nie mówi, o czym rozmawiali, co się tam działo. Ale nie wiem, czy właśnie Pan teraz dzwoniący, czy po prostu my wyobrażamy sobie, że Pan Jezus usiadł i powiedział, no słuchaj, fajnie, że tutaj jest u ciebie ta uczta, smaczne przekąski, ale chciałem coś powiedzieć. Fatalna jest twoja postawa, co ty wyprawiasz? Jak ty możesz te pieniądze tak zabierać tym ludziom bez opamiętania? Przecież raczej świadectwo Jezusa, jakaś Jego dobroć emanująca z Niego, to ona wpłynęła na Zacheusza, że nagle wstał i mówi, Panie, kogo, tam połowę majątku rozdam ubogim, a jeśli kogoś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. I na te słowa Jezus wypowiada słowo pochwały. O, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Jeżeli Pan Jezus by go upomniał, to raczej nie miałby za co go pochwalić. Natomiast Zacheusz raczej sam dotarł do tej prawdy, że musi przemienić swe życie, ale uczynił to niewątpliwie pod wpływem dobroci emanującej z Jezusa, a niekoniecznie od razu karcących Jego słów. I teraz rolą jest właśnie Pana, czy moją i każdego z nas. Niekoniecznie każdego zaraz nawracać, niekoniecznie każdego jakoś upominać, bo dziś w dobie tej wrażliwości, czy przewrażliwienia na punkcie własnej osoby, osiągniemy efekt odwrotny. Jeszcze bardziej kogoś uprzedzimy do wiary, do Ewangelii i to nie będzie owocne, skuteczne. Raczej swoją dobrocią, ale oczywiście niewątpliwie wiarygodnością i jednoznacznością, że czynimy to jako ludzie wiary, tym mamy kogoś pociągnąć do Chrystusa. Jak Jan Paweł II, który dialogował z każdym, a jednak nie było wątpliwości, kim on jest. Nikt nie wątpił, kto go spotyka, że on jest uczniem Chrystusa. I po prostu tak jak to właśnie w tym pięknym tomiku wierszy księdza Twardowskiego zatytułowanym Nie przyszedłem Pana nawracać. Nie wiem, czy to Państwo też słyszeli, że pewna pani dziennikarka zapytała księdza Twardowskiego, dlaczego ksiądz taki nadał dziwny tytuł temu tomikowi? Przecież rolą księdza jest nawracać. Na co ksiądz Twardowski odpowiedział, tak, a skąd pani to wie? Skąd pani to w ogóle ma? Bo ja, wie pani, w Ewangeliach nigdzie nie odnajduję słów idźcie i nawracajcie innych, tylko, i tu moglibyśmy dopowiedzieć dokładnie zgodnie z Ewangelią najbliższej niedzieli, nawracajcie się. My mamy siebie nawracać i dobrocią, która w nas się w ten sposób zrodzi, mamy zachęcić innych, by też zechcieli się nawrócić.
Ksiądz dr Zbigniew Grochowski, diecezja elbląska, adiunkt w Instytucie Nauk Biblijnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj przybliżył nam liturgię Słowa Bożego najbliższej niedzieli. Ostatnie słowo, pozdrowienia.
Oj, bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za dzisiejszy mój debiut, jeśli mogę powiedzieć, w ramach programu Szukając Słowa. Pozdrawiam serdecznie moich najbliższych, a więc rodzinę. Mamę, tata już nie żyje, a więc mamę być może słucha, jest wierną słuchaczką radia, brata z żoną i z dziećmi mieszkających w warszawskim Rembertowie, wszystkich parafian z parafii świętej Łucji w Rembertowie, studentów z UKSW i wszystkich słuchaczy.
Jeszcze raz dziękujemy za przybycie.
Ty, który upadłeś marnością zbawiony,
pójdź za mną. Ty, który wytrwałeś, choć byłeś kuszony, pójdź za mną. Ty, który myślisz, że cierpisz niewinnie, pójdź za mną. Ty, który cierpisz i myślisz,
pójdź za mną, pójdź za mną.